cały czas też mówimy o tym zadziwiającym wydarzeniu, jakim była ta konferencja historyczna w Paryżu w zeszłym tygodniu, gdzie padło bardzo wiele słów, które zbulwersowały ludzi zainteresowanych polską historią. Tam na tej konferencji, już o tym mówiliśmy w piątek, był pan doktor Marek Błażejak, który co prawda nie jest historykiem, tylko doktorem medycyny, ale jest też działaczem obywatelskim, należy do ludzi, którzy dbają o to, jaki jest obraz Polski w świecie i w związku z tym poświęcił swój czas, żeby posłuchać, o czym też tam niektórzy panowie historycy i nie tylko historycy opowiadali. Pan Marek Błażejak jest teraz naszym rozmówcą. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czego pan się dowiedział o polskiej historii w Paryżu w piątek?
Drugi dzień konferencji był kontynuacją przekazu z pierwszego dnia, to znaczy nadal był to atak na Polskę o różnym nasileniu i różnym poziomie manipulacji. Tutaj występy miała na przykład pani Joanna Tokarska-Bakir, czy redaktorka Gazety Wyborczej, pani Anna Bikont, badacze tacy jak Karl Brutmann czy Jean-Yves Potel. Na przykład w wywiadzie pani Bikont dowiedzieliśmy się, że który poświęcony był Irenie Sendler, że Polska stworzyła olbrzymi mit wokół Sendlerowej po to, żeby jak gdyby zneutralizować efekt wywołany w społeczeństwie i w ogóle na świecie przez wydanie sąsiadów Jana Grossa, czyli efekt z poinformowania całego świata, że Polacy zabili 1600 Żydów w Jedwabnem. Także znowu został powtórzony ten mit o 1600 Żydów zabitych przez Polaków. Także no, tego rodzaju manipulacja. I ja tutaj jako przykład mogę podać, w Hamburgu też jest szkoła imienia Ireny Sendler, bodajże jako jedyna o tym imieniu w Niemczech. I ja nie wiem, czy tej szkole nadano imię Sendlerowej po to, żeby zatuszować zbrodnie niemieckie na Polakach i na Żydach. No to są takie trochę śmieszne, manipulatywne interpretacje. Jeśli chodzi o wykład pani Tokarskiej-Bakir, który był poświęcony pogromie w Kielcach, tutaj ta badaczka, powołując się przede wszystkim na naocznych świadków tej zbrodni, stwierdziła, że wcale nie jest tak, jak w obiegu publicznym się tworzy mit, że do Żydów strzelali policjanci, tylko strzelali cywile, co według mojej wiedzy jest również nieprawdą. Ja chciałem zadać po jej wykładzie pytanie, dlaczego ona nie posłużyła się w ogóle materiałami uzyskanymi od byłego ambasadora amerykańskiego w Polsce, Blisa Lane'a, który w 1947 roku wydał książkę pod tytułem I Saw Poland Betrayed, widziałem Polskę zdradzoną. I w tej książce pan ambasador USA stwierdził wyraźnie, że do Żydów strzelali z broni ostrej policjanci, no służba bezpieczeństwa, nie cywile. No tutaj oczywiście no, w sposób taki manipulatywny próbowano przypisać wyłączną winę za tą zbrodnię Polakom. No tutaj na przykład był też taki wykład interesujący w sumie badaczki bodajże z panu, pani Karoliny Szymaniak, poświęcony Racheli Auerbach. To jest kronikarka z Zagłady z Warszawy. No i tutaj no, bardzo ładna taka postać. Spodziewałem się, że chociaż jeden wykład będzie dosyć sympatyczny w stosunku do Polski. Natomiast no, ten wykład też był okraszony taką bardzo negatywną opinią, bo prelegentka przytoczyła list otwarty Związku Literatów i Artystów Żydowskich, napisany po zakończeniu II wojny światowej, w którym autorzy stwierdzili, że nie wybaczymy z polskim faszystom tego, że zabijali Żydów w czasie wojny. No także nawet jeżeli jest wykład, powiedzmy, no ogólnie brzmiący neutralnie, no to gdzieś tam jest wplatana jakaś taka informacja, że to Polacy zabijali Żydów. Natomiast Niemcy bardzo rzadko się ukazują. Podobnie w wykładzie pana Tala Brutmana, który mówi o polskich Żydach w obozie Auschwitz, jakieś takie dziwne pretensje zgłaszał, że tutaj Muzeum Auschwitz w ogóle nie informuje o losie polskich Żydów, tylko ogólnie o losie Żydów europejskich. No z tego co ja wiem, to tak nie jest. Muzeum Auschwitz podejmuje olbrzymi wysiłek, żeby upamiętnić tragedię milionów ludzi. I no, bardzo dziwne są właśnie tego rodzaju oczekiwania. Na przykład Brutmann powiedział, że Muzeum Auschwitz właściwie nie powinno się nazywać Auschwitz, tylko tak jak po wojnie Muzeum Oświęcim. No i to wywołuje pomruk aprobacji na sali. To znaczy, że pośrednio jak gdyby sugeruje, że to właściwie Polacy tutaj ponoszą współwinę za zagładę, dlatego nie powinni zwalać miny na Niemców, nazywając to Muzeum Auschwitz. To powinno się nazywać właśnie Oświęcim. No. Czy w słowie końcowym pani Wiewiórki, to jest badaczka z tej szkoły socjologii EHES, padły takie słowa, że zagłada w ogóle była tylko i wyłącznie możliwa na ziemi polskiej, ponieważ od setek lat w Polsce panował głęboko zakorzeniony antysemityzm, nieustannie wzmacniany przez Kościół katolicki. Na sam koniec nazwała w ogóle Polaków obecnych na konferencji nienawistną hordą. No, także no, to są takie bardzo subiektywne opinie według mnie, które nie powinny być wygłaszane na konferencji w szkole o takim prestiżu, ponieważ no, często są to wyciągnięte z kapelusza poglądy niepoparte żadnymi dokumentami. W ogóle niestety większość z prelegentów odczytywała swoje prelekcje z kartki. Bardzo rzadko były prezentacje PowerPoint, na których pokazywały się źródła, czy też kopie dokumentów, na które ci badacze się powoływali.
To proszę jeszcze powiedzieć na zakończenie, czy były jakieś głosy sprzeciwu? Czy ci ludzie nieelegancko nazwani hordą jakoś próbowali polemizować z tym obrazem?
My bardzo często się zgłaszaliśmy, nawet przy pustej sali, kiedy się nikt nie zgłaszał. Natomiast generalnie reakcja organizatorów była taka, że oni się odwracali do nas plecami, uciekali w drugi kąt sali i na siłę szukali podniesionych rąk innych osób. Także no, my trochę jak gdyby wpadliśmy w oczy, ponieważ rozdawaliśmy nasze materiały po francusku o Irenie Sendlerowej, rozdawaliśmy list otwarty, który był wysłany przed konferencją, materiały o grupie berneńskiej dyplomatów, którzy pomagali uratować Żydów, fałszując paszporty latynoamerykańskie. Także no, nas jak gdyby rozpoznawano i uciekano od nas, także nie mieliśmy możliwości zadawania pytań. Natomiast rzeczywiście pojawiały się głosy oburzenia na sali, niektórym osobom puszczały nerwy, no i padał tam od czasu do czasu krzyk, kłamstwo, że no, tak nie wolno mówić. No, w takiej sytuacji należy zachować zimną krew, ale można z drugiej strony rozumieć całkowicie oburzenie, bo padały naprawdę haniebne słowa pod adresem Polski. Jeśli taki pan Jean-Yves Potel twierdzi, że Polacy zabijali Żydów tylko dlatego, że byli Żydami, no to znaczy, że my jesteśmy już tak wrodzonymi antysemitami, że rodzimy się właściwie tylko po to, żeby zabijać Żydów. No ale przed wojną Żydzi też mieszkali w Polsce, no i też był jakiś masowy mord, no to nie jest prawdą. Także te słowa oburzenia no, są zrozumiałe.
Są zdecydowanie zrozumiałe i będziemy do tego na pewno wracać. Dzisiaj jeszcze w Poranku Wnet gościem będzie profesor Jan Żarn, senator Rzeczypospolitej. Spróbujemy się dowiedzieć, co właściwie państwo polskie powinno zrobić wobec tego typu akcji zniesławiającej, która częściowo właśnie z Polski, a nawet z polskiej nauki wychodzi. Bardzo serdecznie panu dziękuję i dziękuję za to, myślę, że w imieniu wszystkich słuchaczy, że pan tam był i podjął pan ten wysiłek i poświęcił swój czas, żeby tego posłuchać. Rozumiem, że też nie było to łatwe. Będziemy na pewno jeszcze do tego wracać. Serdecznie dziękuję. Dr Marek Błażejak był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
Radio Wnet, godzina 7:23, a tutaj rozmowie przysłuchiwał się pan Jacek Liziniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mieliśmy rozmawiać o krajowej polityce i za chwilę będziemy, ale czy pan ma jakiś komentarz do tego wszystkiego, co słyszeliśmy, do tego, co mówiono o Polsce w jednej z europejskich stolic?
Nie, no, polscy naukowcy zapomnieli po prostu, że są polskimi naukowcami. No ale to chyba jest tak, że po prostu zbieramy owoce tego, co sialiśmy przez 25-28 lat. Po prostu jest tak, że prowadzono narrację, w której Polak miał być winny. Mieliśmy cały czas oczyszczać się i samobiczować. No i tutaj to jest taka naturalna konsekwencja. Jeszcze niektórzy nie wyszli z tej logiki.
A może są następne pokolenia, które chcą w nią wejść. Tymczasem w kraju ważne wydarzenia polityczne. Pan obserwował konwencję Prawa i Sprawiedliwości w sobotę.
No tak, rzeczywiście duży rozmach konwencji. Taka formuła dosyć nieznana, niespotykana, chyba jeszcze nowoczesna jak na polskie realia. Rzeczywiście pokazująca też sama ta formuła, że Prawo i Sprawiedliwość jest jednak w stosunku do konkurencji do przodu, jeśli chodzi o takie organizacyjne aspekty. No ale oczywiście to nie było najważniejsze. Najważniejsze było tych 5 punktów programowych, które tam mogliśmy usłyszeć. Rzeczywiście mocne obietnice Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, trudno je nazwać obietnicami wyborczymi, bo większa część z nich ma być zrealizowana jeszcze przed wyborami, więc to będzie dosyć ciekawe i rzeczywiście opozycja w tym momencie ma problem.
To przypomnijmy, jakie to są propozycje?
No tak, rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko. To jest w sumie ten program tak skonstruowany ma kosztować 45 miliardów złotych. 13. Pensja dla emerytów, 1100 zł dla każdego Polaka na emeryturze. W maju około 10 miliardów złotych. Do tego w niższe koszty pracy, a w zasadzie możliwość wpisania w koszty firm, prowadzenia firmy, wynagrodzenia podwyższona. Do tego zerowa stawka PIT-u dla ludzi poniżej 26 roku życia. No i ostatnia z piątki, bo tak teraz Prawo i Sprawiedliwość piątkami operuje, jest związana z odbudowywaniem sieci połączeń autobusowych.
Pojawiły się takie zarzuty, że te propozycje nie mają nic wspólnego właściwie z wyborami europejskimi, że przed nami są wybory europejskie i że Prawo i Sprawiedliwość nie ma tutaj żadnej wizji wspólnej Europy, żadnych propozycji na wybory europejskie.
No tak, a czy jakakolwiek partia ma jakąkolwiek wizję? Znaczy mamy tutaj, tutaj jest trochę tak, że żyjemy w pewnym matriksie, no bo jednak możemy, no oczywiście ja słyszę z drugiego bloku opozycyjnego, że oto grozi nam polexit i to też nie jest żadna koncepcja na Europę i żaden poważny program, tylko pewien fake news, o którym się dyskutuje z niewiadomych przyczyn, tak? Tutaj oczywiście ten program jest, umówmy się, jest programem politycznym, jest programem skierowanym do społeczeństwa, jest programem, który oczywiście nie ma nic wspólnego z kwestią Europy i Unii Europejskiej, no ale, no, można obiecywać, że oto będziemy w Unii Europejskiej mieć konkretne stanowiska, doprowadzimy do tego, że Unia Europejska robi to i zrobi to czy tamto, ale to nie będzie miało, to nie będzie rzeczywiste. No to te obietnice, które złożyło Prawo i Sprawiedliwość, są o tyle sensowne, że rzeczywiście mówimy o jakimś konkrecie.
Czy pan sądzi, że to były propozycje przygotowywane dość długo, czy jednak one powstały w ciągu tych ostatnich 2 miesięcy, kiedy widać wyraźnie, że w różnych punktach ta narracja PiS-u była w defensywie?
Znaczy, kwestie rozszerzenia programu 500+, tak naprawdę chyba każdy się spodziewał tego, że to tak będzie wyglądało, że ten pierwszy etap od drugiego dziecka, on był wprawdzie zapowiadany w programie z 2014 roku Prawa i Sprawiedliwości, ale wydaje się, że ta jako ta najmocniejsza karta zostanie program 500+ użyty przed kolejnymi wyborami. Rzeczywiście to trudno mówić w tym momencie o zaskoczeniu, bo to się wydaje, że jednak to taką logiczną konsekwencją. Co do reszty, to też wydaje mi się jednak, że to było przemyślane od kilku miesięcy. Po wyborach samorządowych widać było, że Prawo i Sprawiedliwość nie rozszerzyło bazy wyborców i musiało sięgnąć po jakiś nowy elektorat. Więc tu stąd z jednej strony to jest próba też tak naprawdę sięgnięcia do średnich przedsiębiorców, do centrum, mówię o tych propozycjach podatkowych.
A też jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość miało pewne wewnętrzne kłopoty. Mówi się, media nieżyczliwe rządowi bardzo chętnie tutaj wyciągają te podziały wewnętrzne, te różne frakcje, rywalizacje między premierem a ministrem sprawiedliwości. Jak pan obserwował ten nastrój tam na konwencji? Czy to wyglądało tak, że te podziały widać, czy było jednak jakieś takie dążenie do pokazania jedności?
Oczywiście te podziały są i one, Prawo i Sprawiedliwość nie jest monolitem. To absolutnie tutaj każdy tak na dobrą sprawę jest pewnie, jakby usiąść to i policzyć, to pewnie 8 wpływowych grup i różnego rodzaju frakcji.
8 aż nawet.
No ja tak myślę, że gdyby tak policzyć rzeczywiście kreatywnie, to tak by wyszło. I każda ma jakiś wpływ i ciągnie w swoją stronę. I rzeczywiście to sprawiało wrażenie pewnego chaosu i rozjeżdżania się, tylko ta konwencja też była właśnie skierowana do wewnątrz, do ludzi w Prawie i Sprawiedliwości, że oto dobrze, podroczyliśmy się, ale musimy się zjednoczyć i iść silnym frontem, tak jak w 2015 roku, po to, żeby po prostu wygrać kolejne wybory. Bo, i to też mówił Jarosław Kaczyński, bo jak wygra opozycja, to nie liczcie na to, że będzie tak, jak było, tylko będzie dwa razy gorzej. I tutaj nie sposób temu nie przyznać racji. Do tego, co tu dużo mówić, został wytyczony taki kierunek tej wiarygodności, podnoszenia pewnych zasług, ale też zupełnie nowy tor debaty, bo to od momentu tej konwencji spieramy się o to, czy te pieniądze będą, czy nie będą, ile to będzie kosztować, jaką propozycję ma opozycja. No i się okazuje, że w świetle tych programów niekoniecznie ludzie chcą słyszeć o tym, czy Polsce grozi polexit, albo czy tramwaje trzeba malować na tęczowo.
Tymczasem jednoczy się również opozycja. PSL przystąpiło do koalicji z Platformą Obywatelską. Takie ładne zdjęcie tutaj jest na pierwszej stronie, rzecz jasna, Gazety Wyborczej. Tutaj jest i pani Lubnauer, i jest pan Kosiniak-Kamysz, oczywiście pan przewodniczący Schetyna, szef SLD, pan Włodzimierz Czarzasty. I tutaj dwójka takich państwa jest pan z brodą i pani w okularach. To są, zdaje się, liderzy Partii Zielonych. No to jest wielka antypisowska koalicja.
No tak, znaczy PSL-owi się trochę dziwię, choć z jednej strony się dziwię, z drugiej strony zdaję sobie sprawę, z czego to wynika. Znaczy prawdopodobnie Władysław Kosiniak-Kamysz już wie, że zarządza masą upadłościową, czyli to nie jest tak. Myślę, że wydaje mu się, że PSL jest już z partią skazaną na niebyt. Po prostu najzwyczajniej w świecie elektorat wiejski jego ubywa, zresztą to sam mówi, taką diagnozę przedstawia Władysław Kosiniak-Kamysz. W związku z tym jakby zaplecze na wsi PSL-u spada, mało tego, spada również dlatego, że PSL straciło ważne dla siebie samorządy. No, proszę zwrócić uwagę, nie ma już PSL-u w województwie podlaskim, nie ma w województwie lubelskim, nie ma w małopolskim, nie ma w świętokrzyskim. Tam już nie można rozdzielać synekur. I kiedy to nałoży się na wyniki wyborów sprzed trzech lat w 2015 roku. Wtedy, gdzie PSL, przypomnę, prześlizgnął się nad progiem o 17 tysięcy głosów. No to trudno być tutaj optymistą i myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz po prostu rozeznał sytuację, że czas zwijać zielony sztandar, kto tam jeszcze z tej masy upadłościowej co dla siebie wyszarpie, no to jego i chyba taka była logika. Oczywiście drugą logiką jest działanie chociażby pana Sawickiego, czy chociażby Kłopotka, którzy mówią, żeby się bić twardo o elektorat na wsi. No bo wieś ma swoje problemy, Prawo i Sprawiedliwość, umówmy się, też nie za mocno jest na tej wsi. Znaczy zawsze może wszystko się obrócić. Tyle tylko, że PSL tego nie robi. Oddaje to jakby wabank.
Znaczy, pan poseł Eugeniusz Kłopotek, mam nadzieję, że dzisiaj będzie naszym rozmówcą, gdzieś tam po godzinie 8. Pan poseł Marek Sawicki, były szef resortu rolnictwa, do którego dzwoniłem z prośbą o komentarz, powiedział, że daje sobie urlop medialny aż do czerwca. Rozumiem, że ta wewnętrzna opozycja w PSL-u się przyczaiła i teraz będzie czekać, co z tego wyniknie.
No tak, no zapewne jest tak, że to stara zasada polityki, że jak ktoś robi, lider robi niepopularną dla ciebie decyzję, to nie chodzi o to, żeby się na niego obrażać, tylko wręcz być tuż za jego plecami w momencie, kiedy się potknie, to po prostu mu pomóc, żeby się wywalił.
Taka jest natura polityki. Bardzo serdecznie dziękuję. Jacek Liziniewicz, publicysta Gazety Polskiej, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7.35. Proszę Państwa, 25 lutego 1943 roku urodził się George Harrison, jeden z członków zespołu The Beatles, już dzisiaj nieżyjący. To my teraz posłuchamy z czasów, kiedy George Harrison był piękny i młody. 1965 rok i piosenka o pewnej nieznośnej dziewczynie.